Każda pielgrzymka jest bardzo indywidualnym doświadczeniem, a jednak pomimo tego faktu zawsze podróżujemy z jakimś mottem, słowami, które stanowią rdzeń naszej przede wszystkim duchowej przygody. I w tym roku chcemy podróżować pod hasłem „Wszystko zaczyna się w rodzinie”. Często nie domyślamy się nawet, jak wiele zawdzięczamy naszym rodzicom i rodzeństwu, zarówno w wymiarze pozytywnym, jak i negatywnym. Można zatem powiedzieć, że wszystko to, co dobre, ma swój początek w rodzinie, ale również to, co złe, może mieć swoje źródło w rodzinnych relacjach. Spójrzmy najpierw na to, co dobre. Dzieci mają to do siebie, że naśladują to, co widzą. Jeżeli zatem rodzice i rodzeństwo byli dla nas wielkoduszni, byli skorzy do pomocy, otwarci na Boga i drugiego człowieka, to te wszystkie dobre, pozytywne cechy otrzymaliśmy od nich pewnego rodzaju spadku. Ale również negatywnie mogą nas te relacje rodzinne dotyczyć. Bo przecież od ojca, od matki, od brata, siostry przejmujemy często też i złe zachowania oraz nawyki. Bardzo często zdarza się, że zwłaszcza na tym wczesnym etapie życia, w przedszkolu, szkole podstawowej, dzieci czasami robią coś złego. Na przykład przeklinają. Takie dziecko nie robi tak dlatego, że samo skądś to złe słowo wydobyło. Tylko dlatego, że usłyszało często to słowo przekleństwa od mamy, taty, brata lub siostry. To jest taki bardzo prosty przykład, ale pokazujący, jak też wiele złych rzeczy, nawyków możemy zaczerpnąć od naszych bliskich. Zawdzięczamy zatem naszej rodzinie to, co mamy w sobie najpiękniejszego, ale też i to, co niesiemy jako nasze wady i słabości. W rodzinie zatem może zacząć się wszystko. Zarówno wielka przyjaźń z Bogiem i ludźmi, ale też wielka nienawiść do Boga i ludzi lub wielka obojętność. Cały nasz przyszły świat, cały bagaż doświadczeń pierwotnie zdobywamy właśnie w rodzinie. Ale to nie oznacza, że jesteśmy zdeterminowani. Nikt z nas nie jest pozbawiony wielkiego daru wolności. I tak naprawdę ten dar kształtuje prawdziwe i zdrowe relacje w rodzinie. Trudno wyruszyć w pielgrzymkę na Jasną Górę, nie spoglądając na obraz, który nazywamy obrazem świętego Józefa Kaliskiego. Bardzo szybko możemy zauważyć, nie wymaga to jakiejś wielkiej spostrzegawczości, że oprócz tak zwanej Trójcy Ziemskiej, Jezusa, Maryi i Józefa, umieszczono na tym obrazie Trójcę Niebieską, Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. To nie jest przypadek. Trójca Święta to w pewnym sensie również jest święta rodzina. Dzisiaj podczas tej konferencji chcemy wejść w ten tajemniczy świat relacji panujący w Trójcy Świętej i zastanowić się, czy płynie z nich jakaś nauka dla naszych rodzinnych relacji. Gdybym musiał wybrać dwa słowa, jakie określają relacje panujące pomiędzy poszczególnymi osobami w Bogu, postawiłbym na wolność i miłość. Zarówno jedno, jak i drugie wyrażenie są dzisiaj mocno nadużywane. Wolność współczesny świat zredukował do swawoli. Rób, co chcesz i wtedy będziesz prawdziwie wolny. słyszymy. Nikt nie ma prawa ci niczego narzucić, nikt nie ma prawa ci rozkazywać. Jesteś w 100% autonomiczny i każdy twój wybór, nawet destrukcyjny, powinien być uszanowany. Czy to jest prawdziwa wolność, czy tylko złudzenie wolności? To pytanie pozostawiam tutaj jako pytanie otwarte. Również pojęcie miłości bardzo mocno współczesny świat zredukował. Często wiązane jest ono z przyjemnością lub ze zmiennym porywem uczuć. Oczywiście w każdej miłości zawarte jest jakieś uczucie, ale to nie wszystko. To stanowczo za mało. Przeglądając kiedyś jeden z portali internetowych, zobaczyłem tekst artykułu, nagłówek, który szczególnie mnie zaskoczył. Można powiedzieć wręcz zszokował. Tytuł tekstu brzmiał mniej więcej tak. Znany aktor w końcu znalazł miłość swojego życia i po raz piąty stanął na ślubnym kobiercu. Wypada tylko się domyślać, że jeżeli to już piąty raz ten właśnie aktor staje na ślubnym kobiercu, to z pewnością prędzej czy później nastąpi również i szósty, i siódmy, i ósmy raz. Miłość zredukowana do przyjemności, do uczucia. To jest bardzo niebezpieczna droga. Jak zatem wygląda wolność i miłość w Trójcy Świętej? I co te dwa wyrażenia oznaczają również i dla nas, dla naszego rodzinnego życia? Choć wszystkie osoby Trójcy działają jednomyślnie, to jednocześnie szanują swoją odrębność i wyjątkowość. W Trójcy Świętej nie ma uprzedmiotowienia czy podporządkowania jednej osoby drugiej. Nie ma kogoś ważniejszego i kogoś mniej ważnego. Jedność, która jest równością w godności. To prawda, którą Andrzej Rublow wyraził, pisząc ikonę Trójcy Świętej. Czy takie same postaci spoglądające na siebie z miłością. Możemy sobie poszukać tego wyobrażenia Trójcy Świętej po to, by zauważyć w spojrzeniu tych postaci wielki szacunek, jakim siebie obdarzają. Przejdźmy z tej wielkiej teologii do naszych zwykłych, codziennych, rodzinnych relacji. Bardzo często dużym problemem jest to, że jeden z członków rodziny podporządkowuje sobie całą resztę. Zamiast wolności pojawia się wtedy zniewolenie, które męczy tak bardzo, że pojawia się myśl, aby najszybciej, jak to możliwe, opuścić rodzinne gniazdo. Skąd bierze się takie zachowanie? Przede wszystkim z braku szacunku do wolności i odrębności drugiej osoby. Mąż i ojciec tyran, żona i matka tyranka, ale też dzieci, które mogą być małymi tyranami, uczynią nasze życie nieznośnym. Rozmawiałem kiedyś z kobietą, która miała bardzo trudne doświadczenie własnego ojca. Moglibyśmy go nazwać rzeczywiście tyranem. Wszystko musiała robić tak, jak chciał tata. Jeżeli postanowiła iść swoją drogą, to bardzo często podkopywał ojciec jej autorytet. Jeżeli chciała iść własną drogą, to ojciec bardzo często to kwestionował. Jaki był efekt? Można powiedzieć, że ojciec zniszczył jej życie. Podkopał poczucie własnej wartości i kobiecości. Tak jest zawsze, kiedy zamiast wolności w relacjach rodzinnych pojawia się podporządkowanie, uprzedmiotowienie drugiego człowieka. Masz robić to, co ci każe, bo ja wiem, co dla ciebie jest najlepsze. O ile to działa jeszcze na początkowym etapie relacji rodzinnych, kiedy dzieci są małe, o tyle później może być bardzo dużym problemem. Trzeba mieć tę świadomość, że ja nie dostałem od Pana Boga tych ludzi, których mam wokół siebie, jako specyficzną własność, że mogę nimi rozporządzać tak, jak chcę i że oni mają realizować moje marzenia, pragnienia. Nie, to tak nie działa. Wręcz przeciwnie, może doprowadzić do bardzo fatalnych skutków, do tego, że ludzie będą siebie unikać, mimo że tworzą rodzinę. Mąż, żona, dzieci, powtórzmy to jeszcze raz, nie są moją własnością. Są darem od Boga, dzięki któremu ja mogę stać się lepszym, bo będę czuł się kochany, potrzebny. To jest ogólna prawda o relacjach międzyludzkich. Drugi człowiek jest mi dany po to, bym ja stawał się lepszy, a nie po to, bym nim rządził czy go ustawiał, tak jak mi się to podoba. W tym miejscu przechodzimy do drugiego słowa, które wyraża relację w Trójcy Świętej, czyli do miłości. Ona jest motywem działania Boga. W Trójcy Świętej poszczególne osoby kochają i czują się kochane. Dlatego nikt ani nic nie jest w stanie rozerwać jedności między nimi. To samo dotyczy relacji rodzinnych. One rozpadają się wtedy, kiedy ludzie po prostu przestają się kochać. Żyją razem, ale tak naprawdę obok siebie. I wtedy dom, który ma być taką oazą bezpieczeństwa, spokoju, miejscem, gdzie nabieram sił, gdzie czuję się potrzebny, kochany, zredukowany jest do takiego budżetowego hotelu, w którym przebywam, bo tak naprawdę przyzwyczaiłem się do tego miejsca. Kiedy tak naprawdę ustaje miłość w rodzinie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy w sercu dziecka, ojca, żony pojawia się przekonanie: nie mogę na tych ludzi liczyć. Muszę radzić sobie sam. Oni mi nie pomogą, ani się dla mnie nie poświęcą. Są zajęci tylko własnymi problemami. I często taki ojciec, matka, zanurzeni w pracy, w tych wszystkich trudnych doświadczeniach, które wynikają z przebywania z innymi ludźmi, gdzieś bagatelizuje swojego syna, swoją córkę. Oni pozbawieni pomocy, pozbawieni wsparcia, dokonują bardzo złych wyborów. I kiedy już dojdzie do jakiejś poważnej tragedii, rodzice zastanawiają się, co tak naprawdę się stało. Przecież wszystko mieli. Mieli najnowszy komputer. Mieli ubrania takie, jakie chcieli. Przecież posyłaliśmy ich na korepetycje. Było wszystko. Oprócz poświęcenia czasu. Bo prawdziwa miłość zawsze się będzie wiązać z poświęceniem. Bardzo ładnie wyraził to jeden ze współczesnych piosenkarzy w tekście, w którym zawarł słowa: miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy, małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Właśnie, kiedy ktoś spada w dół, kiedy przeżywa poważne problemy, ja mam być obok niego. I wtedy rzeczywiście, miłość w rodzinnej relacji nie ustaje. Nie ma miłości bez poświęcenia, bez wyłączenia telewizora po to, by pójść z dziećmi na spacer lub po prostu z nimi porozmawiać, bez poświęcenia czasu na pasję lub hobby, w tym celu, by pomóc posprzątać dom czy ugotować obiad, bez konieczności odwołania spotkania ze znajomymi, bo trzeba poświęcić czas na naukę z dziećmi. Tak, miłość i poświęcenie są ze sobą nierozerwalnie związane. Miłość wymaga ofiary. I wiedzą to doskonale trzy osoby w jednym Bogu. Dlatego znakiem naszej wiary jest krzyż, symbol stuprocentowej miłości i stuprocentowego poświęcenia. Warto, abyśmy i my o tym nie zapomnieli w naszych relacjach rodzinnych. Podsumowując zatem, wolność i miłość to nie tylko określenia, które pokazują, jak wygląda wnętrze Trójcy Świętej, jeżeli możemy tak w ogóle powiedzieć, ale to również słowa, które są kluczem do tego, by stworzyć szczęśliwą rodzinę, w której każdy czuje się akceptowany, szanowany, w której nie ma miejsca na egoizm. Egoizm zawsze niszczy. Miłość buduje.